studiu Beata Lubecka.
A gościem Radia Z jest dzisiaj siostra Małgorzata Chmielewska, prezeska Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Ja bardzo dziękuję, że siostra przyjęła nasze zaproszenie, bo wiem, że przed świętami to macie dużo pracy i nie wiadomo w co ręce włożyć, ale czy jak będzie wyglądała Wigilia siostry Chmielewskiej? Czy siostra trochę odetchnie?
Z tym jak zwykle jest trudno, chociaż w tym roku paradoksalnie fakt, że jest epidemia, w jakimś sensie ograniczy liczbę osób, które będą brały udział w Wigilii, w której ja biorę udział. Przez bardzo, bardzo wiele lat Wigilię spędzaliśmy kilkakrotnie tego samego dnia. Mamy w tej chwili 11 domów dla ludzi bezdomnych. No, szereg lat temu było o kilka mniej, ale robiło się to tak, że jedliśmy Wigilię, żeby zjeść razem z mieszkańcami w dniu Wigilii w jednym domu. Potem jechaliśmy do drugiego domu, tam jedliśmy kolejną Wigilię i tak do końca tych, które mieliśmy w zasięgu, czy ja miałam w zasięgu, czy moi najbliżsi współpracownicy, a na końcu zasiadało się do Wigilii w domu z dziećmi. Dzieci oczywiście czekały w napięciu, aż skończymy te objazdy i wrócimy do domu i w domu była Wigilia już dla dzieci. Ja sama mam 5 dzieci.
Zastępczych, które... trzeba tak powiedzieć.
Zastępczych, oczywiście. Jestem matką zastępczą. No, w tej chwili to już są dorośli ludzie. Moja najbliższa współpracownica też miała 4. Także w sumie to było 9 dzieci i dzieci zwykle tak już późniejszym wieczorem miały prezenty pod choinką.
Czyli taka Wigilia była wyczerpująca, można powiedzieć, wymagająca naprawdę dużo energii.
Dużo energii. Okres Bożego Narodzenia to nie jest dla nas czas odpoczynku, a bywa, że trudno o radość, kiedy człowiek jest już na ostatnich nogach. Dlaczego? Z dwóch powodów. No po pierwsze, trzeba zorganizować święta w domach, w których mieszkają ludzie bezdomni, starsi, chorzy, niepełnosprawni. Po drugie, jest to czas, kiedy otwierają się ludzkie serca.
To akurat dobrze.
Bardzo dobrze, oczywiście. Tylko musimy uzbierać to, co ludzie nam dają, bo w większości żyjemy z tego, czym podzielą się z nami ludzie. I to bardzo często starcza nam na następne miesiące. Więc i oprócz wszystkiego jeszcze, my również wspieramy nie tylko oczywiście mieszkańców, którzy są w naszych domach, ale także bardzo, bardzo wiele rodzin i wiele osób, które są poza domami. A więc musimy zorganizować im paczki świąteczne, rozwieźć te paczki, odpowiedzieć na mnóstwo telefonów, ludzie samotni dzwonią. To jest taki ciężki czas, ale oczywiście czas, który sprawia nam wiele radości.
A czy pandemia, te trudne okoliczności skłaniają, mobilizują, zmobilizowały ludzi do tego, żeby być jeszcze bardziej pomocnym?
Tak, to na pewno. Od marca, kiedy pandemia zaskoczyła świat cały, a szczególnie Polskę, polskie władze również, stworzyła się ogromna sieć ludzi dobrej woli, to pamiętamy. Szycie maseczek, myśmy też akurat szyli. Dostawa i poszukiwanie przede wszystkim, później dostawa środków ochrony, tego w ogóle nie było. A jeśli już pojawiło się, to po cenach spekulacyjnych, to też jest oczywiście taka cecha charakterystyczna.
No teraz na szczęście spadają te ceny, jak się przegląda oferty w internecie, to rzeczywiście człowiek po prostu przeciera oczy ze zdumienia, jak wtedy mogło to kosztować tyle, a teraz kosztuje tak niewiele w porównaniu z tym, ile płaciliśmy właśnie w marcu, kwietniu czy jeszcze w maju.
I sprzedawca i tak na tym zarabia. Więc były to ceny spekulacyjne oczywiście, niedostępne dla ludzi ubogich czy skromnie żyjących, ale była też naprawdę ogromny łańcuch i on jest nadal, ogromny łańcuch ludzi dobrej woli. Niedawno w jednym z naszych domów, bardzo dużym domu, gdzie są ludzie starsi, chorzy, niepełnosprawni, leżący, pojawiło się ognisko koronawirusa. I bardzo wiele osób deklarowało chęć pomocy. No, niektóra pomoc była niemożliwa ze względu na zamknięcie domu. Dzięki i tutaj muszę powiedzieć dzięki ludziom dobrej woli Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Tak, no niestety inaczej się nie dało, w sensie takim, że te struktury nie są wydajne. Udało się przewieźć ludzi na Stadion Narodowy, do Szpitala Narodowego, do innych szpitali. Myślę, że wszyscy przeżyją. Mam taką nadzieję, chociaż jeszcze część osób jest w ciężkim stanie w szpitalach, ale mamy nadzieję, że nikt nie umrze z tych naszych mieszkańców.
To życzymy oczywiście zdrowia nieustająco. Chciałabym zapytać jeszcze, czym dla siostry są święta Bożego Narodzenia?
One są przypomnieniem, że Bóg jest człowiekiem, że Bóg jest realny dla mnie, że miłość jest. To jest takie przypomnienie, do którego wracamy co roku, że miłość jest możliwa i miłość ma ludzkie oblicze. Miłość to nie jest coś, co jest nieuchwytne. Miłość to jest zwykły ludzki gest. Miłość to jest podanie drugiemu ręki. Miłość to jest pojednanie. To, co tak naprawdę krzywdzi najbardziej ludzi, a dla mnie osoby wierzącej zadaje ból Bogu, to są podziały między ludźmi. To jest walka, to jest ustawiczne próby, to są ustawiczne próby dominowania jednych nad drugimi, spychania jednych na margines po to, żeby rządzić, żeby mieć władzę. Zawiść, zazdrość, to jest to, co rozdziera świat. I święta Bożego Narodzenia przecież są świętami pojedynczymi, nawet w naszej polskiej tradycji.
Przełamujemy się opłatkiem chociażby.
Przełamujemy
się. To takie symboliczne pojednanie.
Tak, to jest symboliczne pojednanie, ale dobrze by było, żeby pod warstwą tego symbolu kryła się rzeczywista prawda. Wtedy naprawdę nasze życie, każdego z nas będzie po prostu lepsze, ładniejsze.
Czyli takie przesłanie na święta Bożego Narodzenia, jeśli na przykład pozostajemy z kimś w konflikcie, przebaczmy mu, pojednajmy się.
Przebaczmy mu, wyciągnijmy rękę, nie czekajmy aż on to zrobi. Jeśli tę rękę odrzuci, mamy czyste sumienie, widocznie nie jest to jeszcze czas.
Jeszcze nie jest gotowe, nie jest gotowa ta osoba.
Ale wtedy możemy naprawdę mieć czyste sumienie, wyciągnęliśmy rękę i nie czekajmy aż on wyciągnie pierwszy rękę.
Wyjdźmy z inicjatywą. Tutaj muszę zrobić pauzę. Siostra Chmielewska oczywiście z nami zostaje, od teraz już jesteśmy na Facebooku tylko i na radio.pl. Beata Lubecka, zapraszam. A jak ktoś nie wierzy w Boga, to jak zachować duchowy wymiar tych świąt? No bo jednak święta Bożego Narodzenia są mocno skomercjalizowane.
Jeśli ktoś nie wierzy w Boga, to ja osobiście nie spotkałam człowieka, który by nie wierzył w dobro i nie pragnął miłości. W rzeczywistości, z mojego punktu widzenia osoby wierzącej, w rzeczywistości to pragnienie miłości, ta wiara w dobro jest tak naprawdę wiarą w Boga. Możemy tego nie potrafić wyartykułować, możemy nie potrafić nazwać tego, ale w każdym z nas jest pragnienie bycia kochanym i pragnienie kochania kogoś. Największym nieszczęściem ludzi, dzieci z domów dziecka czy osób samotnych jest to, że nie są kochane, ale także nie mają kogo kochać. To jest naprawdę nieszczęście. I najzwyczajniej w świecie radością tych świąt może być odkrycie, że miłość jest we mnie, że miłość jest możliwa. Najzwyczajniej w świecie to jest, może się przejawiać właśnie w wyciągnięciu ręki do kogoś, z kim nie rozmawiałam 15 lat, może się przejawić w ciepłym spojrzeniu, jakim obdarzę kobietę żebrzącą na ulicy, czy też sąsiadkę, której pies codziennie szczeka o 6 rano na klatce i budzi mnie, że to jest możliwe. I kiedy zaczniemy ćwiczyć takie drobne gesty, to
taką
potem
prostą, codzienną życzliwość.
Oczywiście, to wtedy wpadnie nam to w nauk i okaże się, że sami jesteśmy wolni i szczęśliwsi, a świat wokół nas jest odrobinę lepszy i to się naprawdę sprawdza.
A co jest najtrudniejsze w pomaganiu? Bo siostra pomaga, no, zdecydowała się na taki właśnie, na taką drogę swojego życia, żeby pomagać innym. To co jest najtrudniejsze w pomaganiu?
Ja myślę, że to może z zewnątrz tak wygląda, ale My pomagamy sobie wzajemnie. Oczywiście mamy do czynienia z ludźmi, którzy są pod wieloma względami słabsi od nas. To są ludzie bezdomni, ludzie ubodzy, ludzie starzy, chorzy. Również chorzy psychicznie, mający niepełnosprawnie intelektualnie. Natomiast to nie jest tak, że tylko my dajemy. To jest błędne sformułowanie. To jest tak, że żyjąc razem otrzymujemy wzajemnie. Ja mam przybranego syna niepełnosprawnego, Artura, tak, intelektualnie. To już jest oczywiście dorosły człowiek, ma 34 lata, ale człowiek wymagający całodobowej opieki, chociaż jest chodzący. On jest autystykiem, ma różne schorzenia. I to nie jest tak, że tylko on bierze. To jest tak, że wszyscy, którzy żyją z nim pod jednym dachem, po jakimś czasie mówią, że oni również dostali bardzo wiele. Co jest najtrudniejsze? Myślę, że ta ciągła konieczność czujności.
Kiedy kaszel żyje niezły, ma siostra. Nie powiem.
Nie covidowy.
Na szczęście.
Na razie, tak, na szczęście. Myślę, że trudne jest to, że trzeba ciągle wychodzić poza siebie. Kiedy się żyje z ludźmi ubogimi w szerokim sensie, nie chodzi tylko o ubóstwo materialne, to życie odziera nas z barier, które każdy z nas instynktownie wokół siebie buduje. I stawia nas w prawdzie. Tu się nic nie da ukryć. To jest wielki plus, a oczywiście i wielka trudność życia wspólnego, że nie ma możliwości założenia maski. Tu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy i właśnie ludzie słabi, ludzie niepełnosprawni bardzo często, to są ludzie, którzy widzą w jakimś sensie więcej. Widzą, nawet jeśli staramy się ukryć nasze zmęczenie czy zły humor, oni to zauważą pierwsi. I bardzo często potrafią wyciągnąć rękę, potrafią okazać współczucie, i to zupełnie bezinteresowne, nie mają nic pod czapką. To jest trudne, to życie bez barier jakichś. Trzeba sobie zbudować barierę wewnętrzną, czyli życie wewnętrzne, inaczej się tego nie wytrzyma.
A czy był tu kiedyś taki moment, że siostra pomyślała sobie, rzucam to, już nie jestem w stanie tego po prostu dalej dźwigać, wycofuję się, przestaję to robić?
Mogłabym się zażartować, że mniej więcej taki moment to jest to drugi dzień. Otóż.
Czyli jest po prostu sinusoida.
Oczywiście, że bywa, że jesteśmy. Ja jestem tak zmęczona, że mamy absolutnie dosyć. Ale to nie oznacza, że chcę to zostawić, że to jak żyję, chciałabym zostawić. Jestem człowiekiem wolnym, wybieram, każdego dnia wybieram i równie dobrze mogłabym to zostawić. Otóż nie, takich momentów nie było. Natomiast to, że mam dosyć, że muszę pójść, czy odpocząć, czy wyjechać na chwilę, to oczywiście tak, to jest po prostu ludzkie i trzeba bardzo uważać, żeby nie przesadzić. Ja powtarzam cały czas młodym, szczególnie członkom wspólnoty, współpracownikom, my nie jesteśmy panami bogami. My możemy zrobić tyle, ile możemy, żeby innym ludziom było lepiej, żeby mniej cierpieli. Natomiast są granice, których nie możemy przekroczyć, bo poza nimi jest zwyczajna ludzka pycha, która może się przerodzić w chęć władzy, wykorzystywania innych. To bardzo różnie bywa i takich ludzi spotykałem, którzy zaczynali od dobra i solidarności, a kończyli niestety wykorzystując swoją przewagę nad ludźmi słabymi, bo to też jest takie niebezpieczeństwo. Proszę pamiętać, że mamy do czynienia z ludźmi słabszymi, którzy są często bardzo od nas zależni. I tu jest bardzo śliski teren, kiedy można zacząć wykorzystywać ludzi i wykorzystywać swoją przewagę nad nimi.
Czyli trzeba być bardzo uważnym, czujnym i absolutnie uciekać od tego typu jakichś myśli czy też intencji. A jakie są radości siostry Chmielewskiej?
Och, radości jest bardzo wiele. Taką niesamowitą radością jest zawsze widok człowieka, który przyszedł do nas, czy wręcz przywieźli go z kompletnie leżącego, brudnego, śmierdzącego często, chorego i po kilku miesiącach ten sam człowiek.
A właściwie już nie ten sam.
Nie taki sam, ale ten sam. Idzie przez dom, ubrany porządnie, uśmiechnięty, patrzący w oczy, bo człowiek zniszczony, człowiek bezdomny często nie patrzy w oczy, ponieważ
się boi.
Czuje się upokorzony swoją sytuacją. To są nieprawdopodobne radości, kiedy komuś uda się kogoś tak wesprzeć, żeby stanął na nogi, nawet jeśli to jest na chwilę, nawet jeśli ten człowiek jest tak uzależniony chociażby od alkoholu, że już praktycznie wiemy, że on za parę miesięcy sobie pójdzie, ale ten czas, kiedy u nas był, kiedy był naprawdę człowiekiem przez duże C, kiedy odzyskał chociaż na chwilę godność i kontrolę nad swoim życiem, to jest, myślę, dla tego człowieka czas niezwykle ważny.
Rozmawiałyśmy o tym, że w jednym z domów doszło do licznych zakażeń, jeśli chodzi o koronawirusa. Tyle się mówi teraz o tym, że będą szczepienia masowe, zaczynają się te szczepienia od medyków, potem będą seniorzy, ale ja nic nie słyszę o osobach bezdomnych, a dane przynajmniej z ubiegłego roku były takie, że ta grupa to jest ponad 30 tysięcy osób.
To prawda, że nie ma oficjalnie, chociaż wyczytałam w jakichś próbach chyba rozporządzeń, czy nie wiem, wskazówek, wyczytałam, że w pierwszej kolejności będą, oprócz oczywiście służb medycznych, służb państwowych, będą mieszkańcy domów pomocy społecznej i jest tam napisane i innych tego typu placówek, coś takiego. No więc
nasze można domniemywać, że fundacja również będzie objęta właśnie tym jeszcze
szczepieniem. Że nasze domy, no, to jest moje marzenie. Oczywiście nie zmusimy mieszkańców do tego, żeby się szczepili.
A siostra będzie zachęcać mieszkańców do tego, żeby się szczepili właśnie na COVID? A siostra sama się zaszczepi też?
Oczywiście, jak tylko będzie możliwość, sama się zaszczepię. Ja mieszkam także z ludźmi. Oczywiście mam już też wiek taki, który mnie kwalifikuje w pierwszej kolejności.
No ale i tak szczepienia są dobrowolne. To nie jest
dobrowolne,
tak, że kogoś można do tego zmusić.
Od marca jesteśmy nasze domy i my wszyscy, którzy pracujemy, mieszkamy z ludźmi bezdomnymi, a to tak jest, jesteśmy albo zamknięci w domach i nie wychodzimy, albo ograniczamy sami po prostu do minimum kontakty z innymi ludźmi po to, żeby nie ściągnąć tego świństwa do domów. A i tak, no niestety w jednym tym domu dla ludzi właśnie najbardziej chorych.
A dlaczego tam doszło właśnie do zakażeń? Rozumiem, że warunki lokalowe były dość mocno ograniczone, liczba osób.
Ale to nie miało wpływu. Mieszkańcy tego domu musieli jeździć i muszą jeździć do lekarzy na zewnątrz. To są ludzie schorowani, jeżdżą do specjalistów, jeżdżą do szpitali. I któryś z nich ściągnął, ponieważ jakoś bariery
sanitarne. Przywlókł koronawirusa.
Przywlókł po prostu, tak. Bariery sanitarne, jakie tam zostały postawione w stosunku do pracowników, współpracowników, praktycznie to uniemożliwiały. No ale to są ludzie chorzy, którzy muszą, nie mówię tu o koronawirusie, którzy muszą jeździć do specjalistów, do przychodni i któryś z nich po prostu to przywlókł. Nie jeżdżą, nie wychodzą do sklepów. To jest rzeczywiście dla nich i dla nas wszystkich. To życie jest niezwykle trudne od marca. Ludzie nie mogą wyjść, są ściśnięci w domach. Podobnie w DPS-ach, nie tylko w naszych domach.
W domach pomocy społecznej, tak.
Tak, w domach pomocy społecznej. Kierowniczka schroniska dla chorych od marca praktycznie nie wychodziła. Jest zamknięta tam razem z mieszkańcami. Wyjechałem na nim kilka razy, żeby podpisać jakieś dokumenty czy papiery i to będzie na tyle, proszę to sobie wyobrazić. No a już w tej chwili, kiedy tam rozpętało się to ognisko koronawirusa, to był rzeczywiście dramat. Gdyby nie pomoc z zewnątrz, nie poradzilibyśmy sobie, bo warunki na dzień dzisiejszy są takie, że nie ma praktycznie możliwości izolacji. Zajęliśmy na izolatkę kaplicę, jakiś jeden pokój, to by było na tyle.
A ile
dopiero
osób w
będziemy
ogóle
budować dom, naprawdę dom z prawdziwego zdarzenia.
A ile w ogóle osób pracuje w fundacji?
Jeśli chodzi o pracowników zatrudnionych, to jest około 60, z tym, że my mamy różną działalność. Mamy i fundację,
jest 11 domów, to tylko chciałam powiedzieć, domów, że potrzebna jest korekta na stronie internetowej, bo tam jest napisane, jak w WUŻ, że jest 9 domów. A ja tak, potem liczyłam, raz, dwa, trzy, mówię 11, no ale jak jest napisane, 11. To może ja nie umiem liczyć, no. Potrzebna jest korekta.
Dwa przybyły, a nie, jakoś po prostu umknęło mi to, bo ja zarządzam tymi stronami jeszcze. Więc muszę to skorygować. Pracowników jest około 60, z tym, że my mamy dwie organizacje, które oczywiście ściśle ze sobą współpracują. To jest Katolicka Wspólnota Chleb Życia i Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia. Fundacja jest bardziej nastawiona na edukację dzieci, młodzieży, na walkę z bezrobociem, stwarzanie miejsc pracy, ale oczywiście fundacja również razem ze wspólnotą prowadzi domy dla ludzi bezdomnych. Z zewnątrz, generalnie zatrudnionych jest około 60 osób, to już jest duży biznes, można powiedzieć, bieda biznes.
Ale rozumiem, że to jest organizacja pożytku publicznego, więc fundacja, utrzymujecie się z darowizn, utrzymujecie się oczywiście z tego 1%, gdzie ludzie mogą przekazywać część swoich dochodów właśnie na użytek takich organizacji. A jak można wam pomóc?
Zawsze, ponieważ rzeczywiście mamy tych 11 domów, dotacje otrzymujemy w niewielkim, skromnym zakresie. W Warszawie część pieniędzy na utrzymanie tych domów, ale tylko część, w innych miejscach praktycznie nie. Także, no a musimy ludzi utrzymać, musimy opłacić ogrzewanie, wszelkie media, musimy opłacić paliwo, musimy utrzymać samochody, którym wozimy nie tylko zaopatrzenie, ale również non-stop ludzi.
No to jest cała infrastruktura, rozumiem. Oczywiście, że tak.
Oczywiście. Musimy kupić jedzenie, leki. Bardzo często przychodzą do nas ludzie, którzy są ciężko chorzy, dostają całą listę leków i to są ogromne sumy. Również żywność oczywiście. Często odzież dostajemy, ale nie całą. Czasami trzeba zwyczajnie ludziom kupić buty, bo nie ma takich. Także żywność to na pewno, środki czystości to też jest ogromna pozycja budżetowa. Środki czystości takiej
osobistej.
Czyli
gdyby ktoś chciał pomóc, to na przykład może przywieźć środki czystości, czy też
może przywieźć
jakąś żywność, którą można magazynować na przykład.
Tak. Żywność taką długoterminową, z tym, że proszę pamiętać, że jeśli ktoś nam przywiezie paczkę makaronu marki A, a drugi przywiezie paczkę makaronu marki B, nie wrzucimy tych dwóch paczek do jednego garnka, a musimy ugotować makaron dla 70 osób, bo każdy makaron jest inny. Więc tutaj zawsze mówimy albo kasza, albo ryż, a jeżeli makaron, to już w takiej ilości, żeby można było przynajmniej jednorazowo na 30 osób, bo niektóre domy są mniejsze, na 30 osób ugotować, żeby były jednakowe paczki, ale już konserwy, na przykład nie, czy cukier, czy olej. To już jest taki towar, który można podzielić.
No na pewno warto pomagać. Dobrze, że otwieramy serca, a tym bardziej w Boże Narodzenie. No, mam tutaj taką sprawę do wyjaśnienia, bo napisał do mnie słuchacz, że nie powinnam się zwracać do siostry, bo siostra nie jest siostrą zakonną. Ale z tego, co pamiętam, to siostra przecież jest w zakonie małych sióstr Jezusa. To jest specyficzny zakon, tak? To jak nie, to jest? To wyjaśnijmy tę sprawę, tak żeby po prostu, żeby nie było tych wątpliwości, bo też Wikipedia podaje, że poddaje to wątpliwości. Wikipedia ludzie też czerpią z tego informacje.
Tak, tak. Wikipedia podaje błędne informacje dotyczące mojej osoby. Kilkakrotnie próbowałam to sprostować.
Korygować,
tak. Informacje prawdziwe są na naszej stronie internetowej. Niestety nie mam czasu po pierwsze na tyle, żeby poświęcić temu go więcej. Po drugie jest grupa ludzi, która zabawia się w rozprzestrzenianie tego typu informacji. Otóż informacja jest taka. Byłam rzeczywiście w zgromadzeniu małych sióstr Jezusa, ale od bardzo wielu lat nie jestem. Opuściłam to zgromadzenie z chwilą ukończenia ślubów czasowych, absolutnie legalnie. kocham małe siostry. W tej chwili od bardzo wielu lat jestem siostrą we wspólnocie Chleb Życia, katolickiej wspólnocie Chleb Życia, której na terenie Polski działalność zatwierdzają biskupi poszczególnych diecezji. Mamy domy, trzeba by zliczyć chyba w czterech czy pięciu diecezjach i na każdy dom dostajemy dekret od biskupa lokalnego, biskupa miejsca, zgodę na obecność naszej wspólnoty. Ostatnio była to zgoda na obecność wspólnoty w diecezji włocławskiej, bo dom w Zduńskiej Woli został utworzony.
W Łódzkiem.
Członkowie wspólnoty, tym się różnimy od zgromadzenia zakonnego, a więc z punktu widzenia Kościoła katolickiego nasza działalność jest absolutnie legalna, zatwierdzona przez Kościół, zasady naszego i reguła naszego życia również. Takim domem głównym wspólnoty, bo mamy domy w wielu krajach, jest w tej chwili dom w Berlinie. Pod auspicjami, pod jakby protektoratem arcybiskupa Berlina, międzynarodowa wspólnota. W Polsce na terenie każdej diecezji biskup daje nam dekret. Wspólnota gromadzi różne powołania. My nie jesteśmy czymś takim jak zakon, czy zgromadzenie zakonne, bo tu jest jeszcze też różnica, nie będziemy w to wnikać. Czym innym jest w Kościele zakon, czym innym jest zgromadzenie zakonne. Mają różne prawa i różne statusy. Nie jesteśmy, dlatego że w naszych wspólnotach żyją razem osoby takie jak ja, które składają trzy śluby, wybierają życie w celibacie, ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Są małżeństwa, są również i księża, którzy mogą, ale nie muszą składać te trzy śluby. I są również osoby, które nie składają ślubów, tylko przyrzeczenia. To jest jakby miejsce, w którym spotykają się różne powołania, bo Kościół jest w rzeczywistości wspólnotą bardzo różnych powołań, różnych wyborów swoich członków. I wspólnota jest też takim miejscem. Śluby składamy w obecności biskupa, a więc nasze śluby są uznawane jako śluby w pewnym sensie prywatne, ale w obecności biskupa one są ważne. Termin siostra, i tu jest kolejne nieporozumienie, termin siostra nie jest w Kościele terminem oficjalnym zarezerwowanym do pewnej grupy ludzi. Jest to termin zwyczajowy odnoszący się do ludzi, którzy, do osób, kobiet w tym przypadku, no brat oczywiście do mężczyzn, do osób, które złożyły trzy śluby. Aczkolwiek nie tylko, bo są wspólnoty ludzi świeckich, którzy wzajemnie nie składają żadnych zobowiązań, niemniej w ich wspólnym życiu zwracają się do siebie siostra, brat. Ale jak mówię, termin siostra nie jest żadnym terminem kanonicznym, można powiedzieć, jest on terminem zwyczajowym. Podobnie jak do zakonnika.
Czyli rozumiem,
zakonnik,
że nie ma tu żadnego nadużycia, jeśli ktoś miałby wątpliwości.
Nie ma żadnego nadużycia, jeśli ktoś miałby wątpliwości. Natomiast w Wikipedii no, jest pomieszanie, są zaczerpnięte informacje z bardzo różnych
źródeł,
oczywiście, i przestarzałe. Prawdziwe informacje są na naszej stronie internetowej.
Przypomnijmy adres:
www.chlebzycia.org.
Jest pytanie od słuchacza. Darek pyta, czy siostra ma jakiś pomysł na zakończenie wojny polsko-polskiej? Pozdrawiam i życzę wesołych świąt.
Oj, uruchamiam wyobraźnię miłosierdzia, do której wzywał papież Jan Paweł II. Pomysłu na to, żeby nagle, jak po trzaśnięciu palcem, dwa plemiona zawarły przymierze i zakopały topór wojenny, nie mam. Myślę, że to zależy w jakimś sensie od każdego z nas. To są właśnie święta Bożego Narodzenia. Czyli krótko mówiąc, jeśli myślę, czy wręcz mówię o kimś, kto jest zwolennikiem partii, której akurat ja nie popieram, to muszę zrobić wszystko, żeby powiedzieć spokojnie i z szacunkiem, a nie próbować mu dokopać, zakopać, zgnoić.
I udowodnić, że ja koniecznie mam rację.
Tak, że on jest już kompletnym idiotą. Słownictwo, sposób, w jaki mówimy o innych ludziach, kimkolwiek by nie byli, czy jest to mój szwagier, moja teściowa, mój brat, czy moja siostra, a przecież te podziały sięgają naszych rodzin bardzo głęboko, często słowa, w jakich wypowiadamy się o innych ludziach, mogą przywrócić pokój, mogą zacerować te dziury, a mogą także pogłębić podziały, a wręcz skrzywdzić kogoś. To jest pierwsza rzecz. I nie czekajmy, aż zrobią to politycy, aż zrobią to środki masowego przekazu.
Zacznijmy
to
od
my
siebie.
Powinniśmy wywrzeć presję, dokładnie tak, wywrzeć presję. I to jest nasze zadanie. Jak ja mówię, Pan Bóg nie będzie mnie sądził z tego, co zrobił jeden biskup czy drugi polityk, tylko będzie mnie sądził z tego, co ja zrobiłam dla pojednania między ludźmi.
I jeszcze jest jedno pytanie. Karol pyta, skąd siostra bierze siłę?
No, na pewno odpowiedzią jest, staram się, tak jak mówiłam, ciągle mieć świadomość, że nie ja jestem Panem Bogiem, tylko jest ktoś nade mną, komu bardziej nawet zależy na tym, żeby inni ludzie byli szczęśliwi niż mnie. Wobec tego na pewno czerpiemy z modlitwy i to jest prawda, taka jest rzeczywistość. A poza tym to jest tak, że mi też czasami tych sił brakuje. Ta świadomość,
nawet
że...
Nawet siostra Chmielewska nie jest cyborgiem.
Nie jestem cyborgiem i nie jestem Panem Bogiem i czasami też padam po prostu na gębę.
A czego mogę życzyć siostrze Małgorzacie Chmielewskiej na te święta Bożego Narodzenia, które będą inne niż do tej pory? No, nawet we wspólnocie będą jednak inne przez to, że jest pandemia.
Bardzo ograniczone. W takim sensie liczebnym, nie będzie wolontariuszy, nie będzie również później balów sylwestrowych organizowanych przez wolontariuszy.
No godzina policyjna jest jeszcze.
Dokładnie, tak. Ale od miesięcy nie wpuszczamy po prostu wolontariuszy, więc staramy się,
ze względu bezpieczeństwa.
Tak, ze względu bezpieczeństwa oczywiście. Staramy się, jak możemy, żeby nasi mieszkańcy jednak mieli trochę radości, no ale sorry, nie do końca się udaje. Pasterek nie będzie, przychodzili księża, nie będzie kolędowania wspólnego z ludźmi z zewnątrz, a przychodzili do nas ludzie czasami z pierwszych stron gazet, śpiewali razem z nami. Czego życzyć? Myślę, że tak jak wszystkim, żebyśmy mieli ciągle w świadomości, że mimo mroku obecnych czasów, bo przecież bardzo wielu ludzi cierpi z powodu straty bliskich, choroby bliskich, utraty pracy, groźby utraty pracy, niepewności jutra. To jest rzeczywistość nasza, że zawsze jest nadzieja, że ta miłość, ona jest w nas, jest z każdym z nas, i jest w nas. To myślę, żebyśmy ciągle o tym pamiętali. Nie ma takiej sytuacji, w której miłość by nas opuściła. No a życzymy sobie na pewno ustania pandemii, tego, żebyśmy byli w stanie zapanować nad tą siłą przyrody, która nas zgniotła. I tego, o czym mówił słuchacz, żebyśmy potrafili być jednym społeczeństwem, mimo różnic, te różnice szanowali, a nie zwalczającymi się plemionami.
A ja ze
Czyli
swojej
pojednanie.
Strony, pojednanie. To zresztą o tym mówiłyśmy, że warto wyciągnąć rękę do zgody, zwłaszcza przy okazji świąt. A ja ze swojej strony życzę siostrze przede wszystkim dużo zdrowia, no i wytrwałości i jak najmniej tych chwil zwątpienia. A najlepiej wcale.
Ja również. Przede wszystkim ucieszmy się dobrem, zobaczmy je ciepłem i dobrem, które mamy i nie płaczmy nad tym, czego nie mamy. Zobaczmy to, co mamy.
To. Właśnie. Skupmy się na tym, co mamy, a nie tego, czego nie mamy. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Małgorzata Chmielewska, prezeska Fundacji Domy Wspólne Chleb Życia była z nami. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dobrych świąt Bożego Narodzenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się.
Dziękuję wszystkim również.